pokryj nasze czoło w modlitwie. Boże nasz Panie, dziękujemy Tobie za to, że to jest miejsce, w którym jest nauczane Twoje Słowo. Prosimy teraz o moc Ducha Świętego, aby oświecał nasze umysły i serca. Prosimy Cię, Panie, abyś dodawał inspiracji i siły i mocy do tego, aby nie tylko być słuchaczami Słowa, ale praktykować, ale wdrażać w życie. Ojcze, przemawiaj do nas głęboko, do naszych serc. W imię Pana Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, prosimy o to. Amen. Nie pamiętam dokładnie, kiedy ostatnio tutaj byłem, ale to musiało być dość dawno. Zastanawialiśmy się z małżonką, czy to jeszcze było przed COVID-em, czy nie. Chciałem dzisiaj odnieść się do zagadnienia błogosławieństwa. Każdy z nas próbuje mieć biblijny pogląd na temat błogosławieństwa. Ja w oparciu o doświadczenia Dawida chciałbym pokazać, że czasami to, co rozumiemy przez to, że Bóg nam błogosławi, niekoniecznie musi zgadzać się z naszym sposobem myślenia. C.S. Lewis, jeden z największych apologetów XX wieku, kiedyś napisał takie ważne zdanie: doświadczenie jest nauczycielem surowym, ale bardzo skutecznym. Doświadczenie jest nauczycielem surowym, ale bardzo skutecznym. I o tym doświadczeniu chciałbym dzisiaj mówić. Zgodzicie się z nami, ze mną, a zwłaszcza nasi drodzy bracia i przyjaciele z Ukrainy, że w naszym życiu napotykamy na trudne chwile i okresy. Współczujemy im bardzo. Spotykamy takie momenty, tak jakby Bóg chciał nam odbierać jedną rzecz za drugą. Jedną za drugą. To wszystko, na czym opieramy swoje życie. To może być rodzina, praca, zasoby materialne, oszczędności, zdrowie. Prosimy Go o błogosławieństwo, a zdaje się, że otrzymujemy coś dokładnie odwrotnego. Ale czyżby tak było rzeczywiście? Chciałbym, abyśmy zobaczyli, co takiego przytrafiło się Dawidowi, jak czytamy w Piśmie Świętym. Przypatrzymy się jego życiu i mam nadzieję, że wyciągniemy wnioski dla siebie z tego, co jemu się przytrafiło. Dawida spotykamy po jego spektakularnym zwycięstwie nad Goliatem. I wydawałoby się, że po takim wyczynie, jakim było zwyciężenie Goliata, teraz czeka go błyskotliwa kariera i szybki awans. A jednak nie. Jeżeli masz przed sobą tekst Słowa Bożego, zachęcam, będę się odnosił do urywków z pierwszej księgi Samuela, pierwsza księga Samuela, rozdziały 18, 19, 20 i 21. Wybrane urywki z tej historii. Bardzo często, świadomie lub nie, opieramy uczucie własnego bezpieczeństwa i godności na różnych rzeczach. I to chciałbym mocno podkreślić. Albo swoje poczucie bezpieczeństwa i godności opieramy na ludziach, których kochamy, do których mamy zaufanie. Z drugiej strony, każdy z nas doświadczył bolesnego wstrząsu, gdy Bóg zabierał nam rzeczy albo osobę, na której budowaliśmy poczucie własnego bezpieczeństwa. W Starym Testamencie znamy historię złotych cielców, jak Bóg odbierał Izraelitom tego złotego cielca. Te rzeczy albo osoby, na które opieramy swoje życie, mogą być takimi złotymi cielcami. Być może właśnie teraz przechodzisz przez bardzo trudne doświadczenia i zapytujesz: Boże, gdzie Ty jesteś? Co się dzieje? Proszę Cię o błogosławieństwo, a co mam w zamian? Bóg wie, na czym Ty opierasz swoje poczucie bezpieczeństwa, godności i dotyka jedną rzecz za drugą. Po to, aby nieodwołalnie zmieniać twoje życie. Posłuchajcie, co Chuck Swindoll pisze, dla którego mam zaszczyt pracować. Pisze tak. Kiedy jesteśmy dziećmi, opieramy się na rodzicach i to zrozumiałe. Kiedy idziemy do szkoły i potem na studia, zaczynamy szukać oparcia w rówieśnikach lub w osiągnięciach. Gdy jesteśmy młodzi, mamy skłonność do idealizowania pewnych rzeczy i często dążymy do jakiegoś wielkiego celu w przyszłości. Żyjemy nadzieją, że naszym udziałem będą jakieś niezwykłe osiągnięcia lub wysoka pozycja. Przychodzi dorosłość i zaczynamy samodzielne życie, opierając się na naszej pracy albo na naszym partnerze. Opieramy się na przyjacielu, który być może jest bardzo bogaty, wpływowy, albo opieramy się na osobie, która przyjmuje wobec nas rolę dorosłego rodzica albo mentora. Te rzeczy albo te osoby stają się naszym oparciem. Możemy być tego świadomi lub nie, pisze dalej Swindoll, ale Bóg wie o tym doskonale. I gdy Go zaczynamy poznawać coraz bliżej, zaczynamy rozumieć, że pewne sprawy będą musiały się zmienić. Bóg nie będzie tolerował w moim i twoim życiu złotych cielców. Tyle cytat. Widziałem, jak zapewne i ty widziałeś, rodziców, którzy opierali całe swoje życie na dzieciach. Były dla nich całym światem. Widziałem dorosłych, którzy budowali swoje oparcie w życiu na pracy albo na karierze zawodowej, na pozycji, jaką zdobywali i na tym budowali poczucie swojego bezpieczeństwa i stabilizacji. Chcę, żebyś wiedział, że usunięcie tego oparcia jest bolesne. Zawsze jest dla ciebie wstrząsem, ale jest to najlepsza rzecz, jaka może ci się przydarzyć w życiu. Jest to wyraz Bożego błogosławieństwa. Dawidowi zostało odebranych 5 rzeczy, na których się opierał. Dlaczego Bóg wytrąca nam te podpórki życiowe? Czyżby był złośliwy? Jest o wiele ważniejszy powód, dla którego to robi, a właściwie jest ich kilka. Po pierwsze, podpórka albo ten złoty cielec zastępuje Boga, a to w Biblii nazywa się bałwochwalstwem. Życie w uświadomionym bądź nieświadomym bałwochwalstwie, wiecie, do czego Biblia porównuje? Do życia w cudzołóstwie. Ile razy znajdziesz w Biblii słowa nie bój się, nie lękaj się? W Księdze Powtórzonego Prawa czytamy: schronieniem jest Bóg przedwieczny, ku ziemi wyciągnął odwieczne ramiona. Czasami bywa tak, drodzy, że cytujemy teksty biblijne, wierzymy, że to jest prawda, tak jak Krzysztof mówił, ale co z tego? To nie ma najmniejszego przełożenia na moje życie. Schronieniem jest Bóg przedwieczny, ku ziemi wyciągnął odwieczne ramiona. To właśnie dotyczy ciebie. On do ciebie wyciąga swoje ramiona. I wiedz, że wyciągając ramiona, dokona zmiany w twoim życiu. Zawsze na twoją korzyść. Niezależnie od tego, czy zgadzasz się z tym, czy nie. I tutaj dochodzimy do wiary i do zaufania. Bóg chce, żebyś docenił Jego odwieczne ramiona i oparł swoje życie tylko na tych odwiecznych ramionach, na niczym innym. Właśnie dlatego Izajasz pisał, czytamy o tym w 41 rozdziale: nie bój się, ja jestem z Tobą. Nie lękaj się, bo ja jestem Twoim Bogiem. Umocnię Cię i będę pomagał Tobie. Tak, będę Cię wspierał mą prawą ręką niosącą wyzwolenie. Będę Twoim oparciem, zaufaj mi. I z tym właśnie miał kłopot Dawid. Zarówno w Biblii, jak i w Twoim życiu masz mnóstwo dowodów na taką postawę Boga. Boga, który chce Cię trzymać mocno swoją odwieczną, świętą ręką. Masz wszelkie dane do tego, aby oprzeć się jedynie na Nim, no ale jesteśmy ludźmi i wolimy jednak mieć coś materialnego przy sobie. Przyznasz, że trudno jest całkowicie, bezkompromisowo oprzeć się jedynie na Bogu, prawda? Dopóki znajdziesz oparcie w czymkolwiek, a nie w Bogu, On nie może być dla ciebie pomocą. Słyszysz to? Bóg nie przykłada jedynie pieczęci do twoich pomysłów i do twoich planów. Tego nie możesz od Niego oczekiwać. Jakkolwiek dość często mówię, Panie Boże, wymyśliłem sobie coś takiego, błogosław mi. Jak widzimy, że źle idzie, Panie, gdzie jesteś? Dlaczego? A więc jest kilka powodów, dla których Bóg wyrywa nam te podpórki w życiu. Pierwsze, jak powiedzieliśmy, pierwszy z tych powodów zastępuje Boga i dlatego nam ją wyrywa. Po drugie, podpórki skupiają uwagę na sprawach ziemskich, a nie na Bogu. I ponosimy z tego powodu ogromną szkodę. Skupiasz się na tym, co namacalne. Polegasz na tym, co da się zmierzyć, policzyć, dotknąć. Polegasz na koncie w banku. I im więcej zer, tym masz większe poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa. No, niestety. Polegasz na znajomościach, na koneksjach. Gdy potrzebujesz coś załatwić, znajdujesz odpowiednią osobę, która ma wpływy, znajomości. Jest na odpowiednim stanowisku i może coś załatwić. Te wszystkie rzeczy skupiają Twoją uwagę na sprawach przyziemnych, na sprawach materialnych, odrywając Twoją uwagę od tego, który może i który chce. Ale się nie narzuca. Wyciąga po prostu swoją świętą rękę w Twoim kierunku. Ludzkie podpórki, drodzy, są niebezpieczne, ponieważ uczą nas wręcz braku zaufania do Boga. Stawiają nas w sytuacji hipokryzji, uświadomionej bądź nie. Deklarujemy jedno, a żyjemy po swojemu. Po trzecie, te wszystkie podpórki oferują tylko chwilowe zaspokojenie. Trochę tak jak alkohol, narkotyki czy antydepresanty. Po wszystkim w ustach pozostaje ten paskudny niesmak i poczucie większej pustki. W 18 rozdziale pierwszej księgi Samuela znajdujemy opis trudnych relacji Dawida z królem Saulem. Od 6 wersetu czytam. Kiedy po zabiciu Filistyna przez Dawida wojsko wracało do domu, kobiety ze wszystkich miast Izraela wychodziły na spotkanie z królem Saulem. Radośnie śpiewały i tańczyły przy dźwięku bębenków i cymbałów. Kobiety wznosiły churalne, radosne okrzyki. Saul pobił tysiące nieprzyjaciół, a Dawid pobił ich dziesiątki tysięcy. Saul był zachwycony. Czy nie? Czy coś pomyliłem? Saul bardzo się rozgniewał, gdyż nie spodobały mu się te śpiewy. I 9 werset. Od tego czasu Saul patrzył na Dawida z zazdrością. Nie wiem, czy był Polakiem, czy co. Oddalając się od Pana, Saul popadał w paranoję. Swoją złość i strach skierował przeciw najbardziej zaufanemu, lojalnemu i oddanemu dworzaninowi. Co za głupota. Ale właśnie taki wpływ na sposób myślenia ma grzech. Nie tylko nas oddala od Boga, ale podpowiada najbardziej idiotyczne pomysły. Odbiera rozum. I dalej w 10 wersecie, 18 wersetu czytamy: następnego dnia zły duch zesłany przez Boga opanował Saula, który zaczął się dziwnie poruszać po swoim domu. Dawid grał na cytrze jak w inne dni, a Saul trzymał w ręku włócznie. To jest prawda, że on się nie rozstawał z bronią. W tym to był wyraz jego paranoi. Nagle Saul uniósł włócznie, myśląc sobie: przygwożdżę Dawida do ściany. W wersecie 12 czytamy, że bał się Dawida. Król borykał się ze swoimi problemami i chciał je rozwiązać w dość dziwny sposób, przyznasz. Mianowicie chciał zabić człowieka, którego się bał. Ale to jest takie ludzkie. To jest takie ludzkie. Był przeświadczony, że Dawid Saulowi zagraża. Rodzi się pytanie, dlaczego król Saul bał się swojego sługi? Odpowiedź jest bardzo oczywista. Bardzo jasno i wyraźnie zdawał sobie sprawę z tego, że stracił przychylność Boga, natomiast Dawid cieszył się łaską i pomocą Boga. Saul widział, że wszystko, co Dawid robił, sprzyjało mu, szczęściło mu się. Bóg był po jego stronie, a wszystko, co on robił, szło na wspak, szło nie tak. Na czym to Boże błogosławieństwo Dawida polegało? Zobaczmy, to jest zadziwiające. Wiecie na czym? Bóg zaczyna odbierać młodemu Dawidowi jedną rzecz po drugiej, której znajdował oparcie i bezpieczeństwo w życiu, i zaczął uczyć go bardzo, bardzo trudnej lekcji życiowej. Zaczyna wykuwać w nim charakter przyszłego króla. Tak jak Lewis pisał, chciałbym się jeszcze raz odwołać do tego cytatu: doświadczenie jest surowym nauczycielem, ale bardzo skutecznym. Mimo sukcesu na polu bitwy i coraz większej sławy i szacunku współsług, a nawet swoich podwładnych, Dawid miał coraz co większe komplikacje, ponieważ król, ten najważniejszy, nastawał na jego życie. W końcu, jak czytamy w 19 rozdziale, Dawid musi uciekać. Od 9 wersetu czytam: pewnego dnia zły duch zesłany przez Pana owładnął Saulem, gdy ten siedział w swojej komnacie z włócznią w ręce. Widzicie, to nie rozstawał się z bronią. Dawid przygrywał na cytrze. 10 werset. Jednym rzutem włóczni Saul usiłował przygwoździć Dawida do ściany, ale Dawid się uchylił i włócznia utkwiła w ścianie. Dawid więc zbiegł tej samej nocy, aby się ratować. Zwróćmy uwagę na słowa: Dawid więc zbiegł tej samej nocy, aby się ratować. Uświadomił sobie przede wszystkim, że stracił oparcie w pozycji, jaką miał na dworze królewskim i w miejscu, jakie zajmował, przy samym królu. O, to było zaszczytne. Można było z tego czerpać poczucie satysfakcji, bezpieczeństwa, spełnienia. To pierwsza rzecz, która mu została odebrana. Być może straciłeś swoje stanowisko albo pozycję, albo wpadłeś na ścianę niechęci, rywalizacji. A może jesteś zagrożony utratą pracy i nie potrafisz sobie z tym znaleźć miejsca. Było coś, na czym się opierałeś, a Bóg mówi, zabieram ci to. Ja sobie nie jestem w stanie wyobrazić przeżycia i doświadczenia naszych drogich przyjaciół z Ukrainy, którym Bóg powiedział, zabieram ci stabilizację. Sam człowieka, właściwie dwóch ludzi, którzy byli pastorami, już nimi nie są. Tak bardzo byli przywiązani do swojej pozycji i obawiam się, że to chyba chodziło o pozycję, a nie o służbę, że dzisiaj, kiedy stracili ten urząd, całkowicie się zagubili w życiu. Małżeństwa obu tych panów się rozpadły. Obaj popadli w alkoholizm. Są antyświadectwem w swoim otoczeniu. To jest tragiczne. Wiecie, co się stało? Ci ludzie nie pojęli twardej lekcji, która była wyrazem Bożego błogosławieństwa. Bóg im coś zabierał, ażeby uczyć ich coś ważniejszego. Oni niestety się pogubili. Gdy Bóg odbiera ci rzeczy, które są dla ciebie złotym cielcem, wiem, przechodzisz wstrząs i ból, to jest zrozumiałe, ale wtedy uważaj, jeżeli przechodzisz przez te ciężkie doświadczenia. Wyczul swoje zmysły i skup się na Ojcu Niebieskim. Ma ci coś do powiedzenia. Wróćmy do Dawida. Uciekając przed królem, poszedł do swojej żony Mikal. Jest to kolejna podpórka w jego życiu, którą Bóg usuwa. Jak do tego doszło? Dawid uszedł do swojego domu, w którym była żona. I w 11 wersecie 19 rozdziału czytamy: Saul posłał ludzi, aby otoczyli dom Dawida i zabili go przed końcem nocy. Ale Mikal, żona Dawida, uprzedziła męża: jeśli nie ocalisz swojego życia tej nocy, jutro będziesz martwy. 12 werset. Wtedy Mikal spuściła Dawida z okna. On rzucił się do ucieczki i tak uratował życie. Mamy więc zbiega, który ucieka przed legalną władzą, ucieka przed Saulem, a teraz Mikal pod presją swojego ojca odwraca się od swojego męża, którego tak kochała, i jak mówimy slangiem, zaczyna na niego nadawać. Mówi kłamstwa o nim, żeby uratować siebie. On mi kazał, zmusił mnie, szantażował mnie, bo mnie zabije. Wypuść mnie, bo jeśli nie, to cię zabije. To są słowa Mikal do swojego ojca. A więc stracił pozycję na dworze, a teraz stracił żonę, która się od niego odwróciła. Do niedawna jeszcze była jego podporą, teraz przestała nią być. Odwróciła się, zdradziła go. Dawid jest coraz bardziej samotny i wyizolowany. Zwraca się więc ku przyjacielowi i swemu mentorowi, prorokowi Samuelowi. 18 werset 19 rozdziału. Potem przybył do Samuela do Ramy i opowiedział mu, jak Saul z nim postąpił. Wtedy obaj wyruszyli w drogę i zatrzymali się w Najot. Nie pobył tam w Najot długo, tam była szkoła prorocza. Ktoś uprzejmie, acz z niesmakiem, jak żartowano w okresie słusznie minionym, doniósł na Samuela i Dawida, a się patrzę, króla natychmiast znaleźli się w Najot. Zaczęli go szukać. Dawid znowu musi uciekać. Teraz mamy już 20 rozdział. Pierwszy werset mówi nam, że tym razem Dawid zwrócił się do swego najserdeczniejszego przyjaciela, Jonatana, syna króla. Czy nie zauważasz pewnej narastającej desperacji w postępowaniu Dawida? Przyznam szczerze, że wcale mu się nie dziwię. Był w coraz trudniejszej sytuacji i podejmował coraz to bardziej desperackie kroki. Wygląda na to, że ziemia zaczyna mu się usuwać spod nóg. Teraz w chwili rozpaczy idzie do Jonatana i posłucha, jakimi słowami mówi: co ja takiego zrobiłem? Czym zgrzeszyłem lub czym wykroczyłem przeciw twojemu ojcu, że czyha na moje życie? zgubiony, kompletnie zagubiony, skonfundowany i kompletnie nie rozumie, co się z nim dzieje, zależy od swojego przyjaciela Jonatana. Byłeś kiedyś w takiej sytuacji? Jeżeli tak, to wiesz, o czym mówimy. To wiesz, jak Dawid się mógł czuć. Jonatan mu odpowiedział: w żadnym wypadku nie umrzesz. Werset trzeci. Lecz Dawid przysiągł mu i mówił: twój ojciec dobrze wie o naszej przyjaźni, dlatego pomyślał sobie, nie musi o tym wiedzieć Jonatan, aby się nie zamartwiał. Ale na życie Pana i twoje życie zapewniam cię, że od śmierci dzieli mnie tylko jeden krok. Ja nie wiem, czy byłeś w takiej sytuacji, ja nie. Żeby od śmierci dzielił mnie jeden krok. Może służyłeś w wojsku, może byłeś na froncie i od śmierci dzielił cię jeden krok. Nie wiem, może miałeś bardzo dramatyczne przeżycie w czasie stanu wojennego tutaj w naszym kraju. Od śmierci dzieli mnie jeden krok. Wyobrażasz sobie presję, z jaką musiał się borykać Dawid? Ale niestety, jak czytamy dalej, swojego przyjaciela Jonatana Dawid też stracił. W takich chwilach wydaje się, że Bóg jest bardzo, bardzo daleko. Kompletnie mnie nie rozumie. A ja jestem tak strasznie samotny. Ale to jednak są pozory. W 42 wersecie 20 rozdziału pierwszej księgi Samuelowej czytamy: w końcu Jonatan rzekł do Dawida: idź w pokoju, niech się stanie to, co sobie przysięgliśmy w imię Pana, mówiąc: Pan będzie świadkiem między mną a tobą, między moim potomstwem a twoim potomstwem. Nie umiem sobie wyobrazić tej dramatycznej sceny, kiedy przyjaciele na śmierć i życie muszą się rozstawać. Ale też trudno mi sobie wyobrazić panikę wręcz Dawida. I mój przyjaciel, ten, który obiecywał, że zawsze ze mną będzie. Wtedy Dawid odszedł, czytamy w 21 rozdziale, a Jonatan powrócił do miasta. Co za chwila. Bóg odebrał Dawidowi jego pozycję na dworze. Odebrał mu jego żonę, odebrał mu wszystko. Po tym, jak stracił Samuela, swojego mentora i proroka, oraz Jonatana, najbliższego przyjaciela, Dawid w końcu traci szacunek do siebie i osiąga dno. To ostatni punkt oparcia. Opis tego tragicznego doświadczenia znajdujemy w rozdziale 21. To jest najtrudniejszy moment w życiu człowieka. Stracić szacunek do samego siebie. Jeśli nie znasz życia Dawida, to trudno uwierzyć, co czytamy w 21 rozdziale. W drugim wersecie czytamy: Dawid przybył do Nob, do kapłana Achimeleka. Ten pełen niepokoju wyszedł mu na spotkanie i zapytał: dlaczego jesteś sam i nikogo z tobą nie ma? Nie mamy czasu, żeby się wdawać w sytuację, ale Dawid sam? To musi być jakaś alarmująca sytuacja. Kapłan wiedział, co mówi, bo on i cała jego rodzina, cały jego klan stracili życie właśnie dlatego, że pomogli Dawidowi. Dawid opowiada swoją historię kapłanowi, a potem dochodzimy do wersetu 11. Tego samego dnia wybrał się w drogę, wciąż uciekając przed Saulem, ponieważ siepacze się zbliżali, i przybył do Akisza, króla Gat. Dotarł do szczególnego miejsca, do Gat. A wiecie, kto pochodził z Gat? Goliat, którego niedawno Dawid pozbawił życia. To miasto było główną siedzibą Filistynów i centrum dowodzenia, centrum operacyjnym, z którego Filistyni atakowali Izrael. Mieszkańcy Gat nie są obojętni. Przecież Dawid zabił ich bohatera, z którego całe miasto było dumne. Nasza flagowa chwała, Moskwa zatonęła. I nie uchodzi ich uwagi, że Dawid znalazł się właśnie w tym miejscu. Popatrzmy do 12 wersetu. Czyż nie jest to Dawid, król ziemi izraelskiej? Czy to nie o nim kobiety śpiewają wśród tańców tę pieśń? Saul pobił tysiące nieprzyjaciół, a Dawid pobił ich dziesiątki tysięcy? To Dawid. Co on tu robi? Przyszedł do głównej siedziby wrogów, w samo miejsce, w samo centrum gniazda os. No chyba postradał zmysły. W 13 wersecie czytamy: Dawid wziął sobie głęboko do serca te słowa i poczuł wielki lęk przed królem Gat Akiszem. A teraz popatrzmy na kolejny werset. Zaczął wobec Filistynów udawać obłąkanego i zachowywać się jak szalony. Bębnił na drzwiach bramy i miał zaślinioną brodę. A naprawdę Dawid? To jest ten bohater, który zabił dziesiątki tysięcy? Ze śliną cieknącą z jego ust, bębniący po drzwiach bramy? Wygląda jak obłąkany, jak człowiek, który postradał zmysły. Zgodzi się ze mną, że to bodaj najbardziej upokarzająca, najmroczniejsza chwila życia Dawida. Spróbujmy popatrzeć na to z naszej perspektywy. Co z tego wszystkiego wynika? To jest historia Dawida. Jak ja i ty mamy się utożsamić z tym wszystkim, co tutaj czytamy? Kiedy rzeczy, na których opierasz swoje życie, Bóg zaczyna ci odbierać, zaczynasz czuć załamanie, strach, niepewność. W twojej głowie pojawiają się dziwne myśli. Widzisz, że rzeczywistość jest pokrzywiona, ale też masz tendencję, ażeby widzieć ją jeszcze bardziej karykaturalnie, jeszcze bardziej nienaturalnie. I mając zły obraz rzeczywistości, zaczynasz podejmować najdziwniejsze i najgłupsze decyzje. Dawid miał pozycję i ją stracił. Miał żonę, ale ona się od niego odwróciła. Miał starszego mentora i doradcę, którego musiał opuścić, żeby ratować mu życie. Uciekał jak tropiona łowna zwierzyna. Miał przyjaciela, który też musiał od niego odejść. Miał szacunek do samego siebie, ale się wyrzekł nawet szacunku do siebie. Być może ty jesteś teraz w tak strasznym momencie twojego życia. Czujesz się zagubiony i właściwie nie wiesz, co dalej, nie wiesz, w którą stronę pójść. Chciałbym, abyśmy zastanowili się, jakie lekcje płyną z historii Dawida. Szczególnie, jeżeli przechodzisz przez trudny okres życia, mam nadzieję, że Duch Święty dotknie ciebie. Chciałbym się odwołać do książki Tozera, Szukanie Boga. To już jest stara pozycja, trudno ją dostać, ale jeżeli tylko będziesz mógł, zachęcam. Szukanie Boga, A.W. Tozer. Posłuchaj, co Tozer pisze. Zanim Bóg stworzył człowieka, przygotował dla niego świat pełen miłych i pożytecznych rzeczy, by mógł on żyć i cieszyć się nimi. Stworzone były dla niego, ale zawsze miały mu służyć i być w stosunku do niego z zewnątrz. W głębi serca ludzkiego była świątynia, gdzie nikt oprócz Boga nie był godny wejść. Wewnątrz niej był Bóg, a na zewnątrz tysiące darów, którymi Bóg obdarzył człowieka. Lecz grzech pomieszał to wszystko i uczynił Boże dary źródłem zniszczenia człowieka. Wrogowie nasi pojawili się wówczas, gdy Bóg był zmuszony do opuszczenia wewnętrznej świątyni, a rzeczy uzyskały przyzwolenie, aby tam wejść. W sercu ludzkim, pisze Tozer, rzeczy wzięły górę. Ludzie przez swą naturę nie mają teraz pokoju w swych sercach, ponieważ Bóg nie zasiada już na tronie w świątyni. Natomiast w moralnej ciemności agresywni i uparci uzurpatorzy walczą między sobą o tron. Stara, zakorzeniona w nas plaga nie opuści nas bezboleśnie. Żyjący w nas stary skąpiec nie podda się i nie umrze posłuszny naszym rozkazom. Musimy go wyrwać z serca, tak jak się wyrywa chwast z gleby. Musimy go usunąć z bólem i przelaniem krwi, tak jak się wyrywa ząb. Musimy wyrzucić go z duszy siłą, jak Chrystus wypędził handlujących ze świątyni. Musimy wykraść samych siebie spod żałosnych błagań, które są objawem rozczulania się nad sobą, a to jest jeden z najbardziej godnych pożałowania grzechów ludzkiego serca, pisze Tozer. I dalej kończy ten fragment książki modlitwą. Posłuchaj. Ojcze, modli się Tozer, chcę Cię poznać, lecz moje tchórzliwe serce boi się porzucić swoje zabawki. Nie mogę się z nimi rozstać bez krwawienia serca i nie chcę ukrywać przed Tobą strachu przed rozstaniem się z nimi. Przychodzę cały drżący, ale przychodzę. Proszę Cię, wykorzeń z serca wszystkie rzeczy, które tak długo miłowałem i które stały się częścią mnie samego, tak, abyś Ty mógł wejść i zamieszkać w moim sercu już bez żadnego rywala. Wtedy uczynisz, że stanie się ono wspaniałym miejscem dla Twoich stóp. Wtedy moje serce już nie będzie potrzebowało słońca, bo Ty w nim zaświecisz jak słońce. Ty będziesz światłem i nocy już nie będzie. Proszę Cię o to w imię Jezusa. Amen. Tak pisze Tozer. Drodzy, nie ma nic bardziej bolesnego niż utrata rzeczy, na których nam zależy, które dają nam poczucie bezpieczeństwa, poczucie godności i spełnienia. Te rzeczy, które są podpórkami w moim i Twoim życiu. Jeśli jednak wykażesz się zaufaniem Bogu, ich utrata pomoże Ci w pogłębieniu zależności od Pana. Nie rób bożka z Twojego partnera, z Twoich dzieci, z Twojej pozycji w życiu, stanu posiadania, konta, koneksji, znajomości. Oprzej się na Bogu i jedynie na Nim. Tylko Bogu należy się miejsce w naszym życiu. Drodzy, Twoi znajomi nie są wszechmocni. Bóg jest wszechmocny. Gdy zdaje się ziemia usuwać spod nóg i pozornie tracisz to, do czego byłeś tak bardzo przywiązany, pomyśl, czy czasem właśnie wtedy Bóg nie wylewa na Ciebie swoje błogosławieństwo, przyciągając Cię do siebie. Oprzyj się tylko na Nim i tylko na Nim. Amen.